historią dzieci Adama i Ewy. I czytamy od razu, że po najsmutniejszej nocy, to jest ciekawe, właśnie ostatnio czytałem taki komentarz, nie? Że najsmutniejsza noc całego kosmosu to wtedy, kiedy Adam i Ewa zostali wygnani z raju. Nie ma smutniejszej nocy. Kiedy pierwszy raz spojrzeli na gwiazdy nie z raju. Spojrzeli na świat, który zaczął im rodzić chwast, osed, którym poczuli się nie jak u siebie, poczuli się jak obcy. Zobaczyli, że ten świat, który im się kłaniał, który im służył, teraz rodzi zagrożenia. Tu się pojawiają rośliny trujące, pojawiają się jakieś zwierzęta, które mają pretensje. Tak? To jest najsmutniejsza noc. Najsmutniejsza noc, która jest efektem tego, co zrobili, kiedy przestali słuchać Pana Boga. Takie ciekawe inspiracja. Myślę, że warto z nią trochę pochodzić, żeby zobaczyć, jak to my traktujemy, te nasze smutki, jakieś gorycze. Czym to wszystko jest w relacji do tej jednej najsmutniejszej nocy, która rodzi wszystkie inne smutne noce. Że to wszystko, co jest w nas nieupokładane, to, co nie rodzi bezpieczeństwa, to, co nie powoduje, że czujemy, że Bóg jest daleko od nas, że sami siebie nie rozumiemy, nie możemy pojąć, dlaczego tego zrobiliśmy, a nie inaczej. To jest efekt, tak, tego. To jest konsekwencja. I tej nocy Adam poznał cieleśnie Ewę, swoją żonę. Ona poczęła i urodziła Kaina. I powiedziała, otrzymałam człowieka za sprawą Boga. A potem urodziła jeszcze jego brata Abla. I w tym opisie nie byłoby nic ciekawego, gdyby nie to, że Ewa, i to jest takie wskazanie dla współczesnych kobiet, tak? Ewa ma świadomość, że rodzenie życia nie jest własnością człowieka. Że poczęcie dziecka nie jest własnością człowieka. Że potomstwo otrzymałam człowieka za sprawą Boga. Że jest aktem wiary. Jest aktem wiary. Jest, uświadamiamy sobie, że dzieci nie są obrazem i podobieństwem swoich rodziców. Są obrazem i podobieństwem Boga. I to jest ta wielka godność człowieka, którą nieustannie musimy odkrywać. Dlatego każde dziecko ma swoją historię, niezależnie od tego, jak rodzice chcieliby je wychować. Ono ma swoją historię u Pana Boga. Wiemy od nich, że Abel został pasterzem owiec, a Kain uprawiał ziemię. Czyli wydawać by się mogło, że nie wchodzą sobie w konflikt, żaden konflikt. Każdy zajmował się czymś innym. Natomiast muszę powiedzieć, że jak czytam ten fragment, to zastanawiam się, dlaczego w tym fragmencie nie ma Adama i Ewy. Tak? I oni już mają pewne doświadczenie tego, że Adam opuścił Ewę, zanim ona poczęła grzech, zanim posłuchała węża. To jest niesamowite jest milczenie Słowa Bożego o Adamie i o Ewie. Jest tylko historia dwóch braci. I najczęściej, jak my nazywamy tą historię? To jest historia kogo? Który z braci nam pierwszy przychodzi na jaw? Na myśl.
Kain.
Historia grzechu. Nie historia Abla. Przychodzi nam historia grzechu. Historia przemocy. Tak? Historia człowieka, który nie rozumie sam siebie i sięga po życie i niszczy życie drugiego człowieka. A Chrystus odmienia nam, bo jest Ablem. Tak? Jeżeli czytamy Słowo Boże, to ofiara Abla jest zapowiedzią Chrystusa. Jezus nie jest Kainem. Jezus jest Ablem. I potrzeba, abyśmy na nasze relacje umieli spojrzeć przez pryzmat nie Kaina, tylko przez pryzmat Abla. Do tej pory często patrzymy przez pryzmat Kaina. I co widzimy? Że był pobożny. Kain był pobożny. Złożył ofiarę Panu Bogu. Tak? Abel też złożył ofiarę. Ze swoich pierworodnych owieczek i z ich tłuszczu. I jakby różnica, czy klucz, tak egzegeci patrzą, polega na tym, że Kain złożył z jakichś plonów ziemi, natomiast Abel złożył z pierworodnych. Pierwsze narodzone jest najczęściej najsilniejsze. Pierwsze, co się rodzi, jest najmocniejsze. I różnica między Kainem i Ablem jest różnicą tego, w jaki sposób jestem wdzięczny Panu Bogu. I dlatego, jeżeli patrzymy na przykład tych dwóch braci, to niestety w Kainie możemy zobaczyć taką interesowną religijność, pobożność, że daje Panu Bogu to, z czego mi zbywa, a w przypadku Abla daje to, co jest najpiękniejsze, najlepsze, bo mam świadomość zależności od Pana Boga. To rodzi oczywiście konsekwencje, tak? Bo Bóg spojrzał na Abla i na jego dary, a na Kaina i na jego ofiary nie zwrócił uwagi. I tym zasmucił się Kain. To też ten smutek, proszę zobaczyć, tak? Czym jest smutek? Ten smutek mógłby być czymś dobrym. Zasmucić się, bo to znaczy, że coś złego zrobiłem. Co ja złego zrobiłem? Gdyby się Kain zastanowił. Kain się nie zastanawia nad tym, tylko zasmucił się i chodził z nachmurzoną twarzą. Zachmurzona twarz. Jak widzimy niebo zachmurzone, to nie widzimy słońca. Nie ma światła. Chmura w tym przypadku, tak, jest znakiem tego, że on nie jest połączony z prawdą, że nie ma w sobie zgody na odpowiedź, która pochodzi od Boga. Chodzi z zachmurzoną twarzą. A jak ktoś chodzi z zachmurzoną twarzą, to szuka winnego. Tak? Szuka zrozumienia, nie szuka problemu w sobie, tylko najczęściej szuka problemu w drugim człowieku. Problem Kaina jest właśnie problemem tego, że nie umie się przyznać do błędu. Jest takim człowiekiem, który uważa się za człowieka, który nie popełnia błędów. Za doskonałego. Pan Bóg też ma uznać jego doskonałość. Kain szuka, tak, chodzi w chmurze. Chodzi w chmurze, a w chmurze to przede wszystkim nie widzimy drogi. Jakby lotnik wleciał w chmurę, to po pierwsze jest niebezpieczeństwo, bo może zderzyć się z drugim samolotem. A po drugie jest narażony na różnego rodzaju zawirowania, które są w chmurze. I Kain był wystawiony na różnego rodzaju zawirowania. Nie był wolny. Bardzo dużo emocji w nim było, których nie rozumiał. I proszę zobaczyć, to jest niesamowite. To jest jeden z najpiękniejsze jest w tym, że Pan Bóg zapytał Kaina, dlaczego posmutniałeś, dlaczego chodzisz z zachmurzoną twarzą. O nie, czy jeśli właściwie złożyłeś ofiarę, ale niewłaściwie ją rozdzieliłeś, nie popełniłeś grzechu? Zachowaj jednak spokój, przecież od ciebie zależy odwrócenie się od niego. Ty masz nad nim panować. Tak? Pan Bóg go uczy, co on ma zrobić. Pokazuje, nie szukaj winy w kimś innym. Nie chodź w chmurach. Przyjrzyj się temu, co zrobiłeś. Zobacz na tą ofiarę, jaką rozdzieliłeś. Czy rzeczywiście to, co wziąłeś dla siebie, jest uczciwe i to, co dałeś Panu Bogu, jest uczciwe. Tak? Mało tego, mówi mu Kainowi, że to niewłaściwe złożenie ofiary burzy w nim pokój. I teraz mówi też jednocześnie, że ty masz panować nad grzechem. To jest jedno z najważniejszych zdań, jakie spotykamy w Piśmie Świętym. Ty masz panować. Kain nie jest w stanie panować nad grzechem, dlatego, że traci pokój. Traci pokój. Zobaczcie, kiedy przychodzi Chrystus, i my to przeżywamy na każdej Eucharystii, kiedy apostołowie są na spotkaniu z zmartwychwstałym Chrystusem, co Chrystus im przywraca? Pokój. Pokój wam. Bo mają niepokój w sobie. Bo się czują winni. Bo się zastanawiają, czy właściwie się zachowali. Bo mają świadomość tego, że zawiedli. Nie mają pokoju. Bóg mówi Kainowi o pokoju i mówi, daje mu ten pokój, ale Kain nie jest w stanie go przyjąć. Jego głowa w chmurach, jego poszukiwanie winnych, jego niezgoda na to, że to on popełnił błąd, grzech, sprawia, że nie jest w stanie przyjąć pokoju. Trochę jest to echo tak? Zachowania rodziców, których tu nie ma. Tak, Adamie, dlaczego? Ja? Nie, Ewa. Ewo, dlaczego? Nie ja, to szatan. Tak? Niezgoda na to, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Bo prawdą jest, że szatan rozmawiał, ale Ewa podjęła decyzję. Prawdą, że Ewa zerwała, ale Adam ugryzł. Adam nie wsparł Ewy. Tak samo jest tutaj. Kain, chodząc w chmurze, tak naprawdę nie jest w stanie otworzyć się naprawdę. Nie jest w stanie powiedzieć, tak, to moja wina. To nieustanna nieumiejętność przyznania się, że to jest moja wina, powoduje, że człowiek jest bezsilny wobec grzechu. Ma nad nim panować, a jest bezsilny. I paradoks polega na tym, że jeżeli przyznamy się do grzechu, przyznamy się do tego, że źle zrobiliśmy, to nad tym panujemy. A jeżeli nie przyznamy się, to grzech bierze namiętnie nas w posiadanie i wtedy już nie mamy siły przeciwstawić się, bo nie mamy w sobie pokoju. I dlatego tak ważne jest, że jeżeli mówimy komuś o jakichś różnych trudnych sytuacjach, zobaczcie, tak naprawdę to trzeba zacząć od tego, żeby człowiek odzyskał pokój. Bo dopóki człowiek nie odzyska pokoju, czyli tej zgody, prawdy o sobie i o swoim czynie, nie zgodzi się na to, że może popełnić błąd, nieustannie będzie bronił siebie, tak jak często dzieci mówią, nie? To nie ja, ale już po chwili kręcą następną sprawę, patrzą w oczy i robią swoje, nie? To jest to samo. Zobaczcie na młodzież, która często mówi, tak, ja tego nie zrobiłem, ale my wiem, że zrobili. Nieumiejętność przyznania się, tak, do problemu powoduje, że są niewolnikami problemu. Jest taka książka Sandauera, Bóg, Szatan, Mesjasz i wydawane w Krakowie, która też ma ten moment i ma takie tłumaczenie. Czemuż to gniewasz się, a twarz ci się wydłużyła? Zobaczcie, często jest tak, że gniew rysuje już oblicze człowieka. Sprawia, że widzimy na twarzy człowieka jego emocje, tak? Wydłużona twarz, to już jest zaciekłość. Toć, czy pomyślnie ofiarujesz, czy niepomyślnie, u drzwi grzechu leżysz. Ty jego pożądasz, a on władać tobą będzie. Zupełnie jest inne tłumaczenie. Tak? Gdzie pokazuje, że jeżeli ty nie zapanujesz nad grzechem, to on zapanuje nad tobą. I w przypadku Kaina widzimy, jak grzech opanowuje jego umysł, choć w chmurze, potem jego serca. Tak? Bo jeżeli nie ma jasnego patrzenia, to jego serce idzie za myśleniem. Tak? I wszczął Kain kłótnie z bratem swym Ablem. A gdy pewnego dnia byli w polu, rzucił się na brata Abla i zabił go. Tak tłumaczone jest to u Sandauera. I rzekł Bóg do Kaina, gdzież brat twój Abel? Tamten odparł, czyżem to stróżem brata swego? Natomiast tutaj mamy podobne tłumaczenie. Kain odezwał się do Abla, swego brata, chodź, przejdźmy się po polu. Pola jest domeną Kaina. Kain zaprasza Abla do swojego domu. Zaprasza go na pole, tam gdzie uprawia. To nie, tak? Kain zaprasza Abla, uprawia ziemię, to jest jego dom, to jest jego przestrzeń. Kiedy wchodzimy do domu nad największego wroga, mamy zagwarantowane bezpieczeństwo. Tak? Kain zaprasza go do siebie. I to jest dlatego podwójne jakby takie zło, tak? Kiedy obaj byli na polu, rzucił się Kain na Abla, brata swego, i zabił go. I to jest też pokazane, że zabójstwo Abla nie jest przypadkiem. Jest efektem długotrwałej sytuacji, w której Kain chodził z głową w chmurze, kiedy twarz mu się wydłużyła, kiedy posmutniał, kiedy szukał winnego swojej sytuacji. I znalazł. Bóg zapytał Kaina, gdzie jest Abel, twój brat? I znowuż proszę zobaczyć, jest to echo, tak? Czego? Bo Bóg jakby w pewnym schemacie jest, tak? Jak jest Adam i Ewa, Adamie, gdzie jesteś? Pyta się, gdzie ty jesteś? O Kaina się nie pytam, wie, gdzie jest Kain. Jest w głową w chmurach. Tak? Z wydłużoną twarzą. A pyta się o brata. Czy ty widzisz swojego brata w tych chmurach? Czy jesteś w stanie w Ablu zobaczyć swojego brata? Gdzie jest twój brat, Abel? Natomiast Kain kłamie, tak? I znowuż jest to ten sam motyw, tylko że kłamstwo Kaina jest większe niż kłamstwo Adama i Ewy, bo tam ci zrzucają, a Kain kłamie bezpośrednio, mówiąc, że nie jest stróżem mojego brata. No i znowuż, proszę zobaczyć, jest to złamanie przymierza braterskiego. Tak? Bo przymierze braterskie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ja jestem za ciebie odpowiedzialny, ty za mnie. Jesteśmy w tym świecie, w którym jeden za drugiego, o drugim ma świadczyć. Kain łamie przymierze rodzinne. Tak? Odrzucając więzy, czy jestem stróżem brata mego, odrzuca wszelkie wynikające z więzów rodzinnych zobowiązania. Czyniąc się obcym Kainowi, Ablowi i czyniąc Abla obcym sobie. I wtedy Bóg jakby staje i mówi, proszę, nie pyta się, co zrobiłeś, go, dlaczego to zrobiłeś? Wołanie krwi twego brata wznosi się do mnie z ziemi. Bóg mówi o czymś niesamowitym, tak? Mówi o tym, że niezależnie od tego, jak Kain będzie starał się wypierać prawdę o tym, co zrobił, to krew Abla, tego stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, tego drugiego syna, jest krwią niezależną od Kaina. Jest krwią, która sama będzie wołała o pomstę, będzie wołała o życie. Tak? I jak mamy u Sandauera? Gdzież brat twój? Tam on odparł. Czyżem to stróżem brata swego? A on rzekł, cóżeś uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. I od razu proszę zobaczyć, trochę Pan Bóg tutaj postępuje z Kainem jak z szatanem, dlatego że nie za bardzo się już pyta dlaczego i tak dalej, tylko od razu jest wyrok. A teraz wyklętyś z ziemi, która otworzyła usta, by wypić krew brata z twojej ręki. Rozumiecie? Jego dom, ziemia, staje się ziemią, która wypiła krew. To jest ziemia krwawa. Domena Kaina staje się domeną krwawej ziemi. Słowo w tym wydaniu jest: będziesz za to wyklęty na tej ziemi, która rozwarła swą paszczę, aby przyjąć krew twojego brata z twojej ręki. Gdy będziesz uprawiał tę ziemię, nie dołoży ona swych sił, aby cię obdarować. Będziesz na tej ziemi jęczał i drżał. Dlaczego w ten sposób? Dlaczego można sobie zadać pytanie? Dlaczego w ten sposób taka kara? Bo to jest podstawa życia Kaina. Ziemia jest podstawą jego życia. Kiedy odrzucił Abla jako brata, kiedy zerwał z nim przymierze, kiedy zaprosił go do swego domu i zniszczył święte prawo, święte przymierze bezpieczeństwa domowego, miru domowego, to ten dom staje się dla niego źródłem przekleństwa. Już w domu własnym, w przestrzeni, w której jest, w której czuł się pewny, nigdy nie zazna spokoju. Kain zdaje sobie z tego sprawę i mówi, zbyt wielka jest moja wina, abym mógł dostąpić odpuszczenia. Jakaś refleksja przychodzi. Ale jest to refleksja, proszę zobaczyć, bardzo egoistyczna, bo w drugim słowie odkrywa się jego egoizm. Skoro wyrzucasz mnie dzisiaj z obszarów tej ziemi i skoro będę musiał ukrywać się przed twoim obliczem, będę na ziemi jęczał i dygotał i ktokolwiek mnie spotka, zabije mnie. Kain przestał myśleć o Ablu. Tak? Tak naprawdę nie dorósł do ekspiacji. nie zrozumiał tego, co zrobił. Jest skupiony na sobie. Dalej zadaje sobie to pytanie, co ze mną będzie? Nie przyjąłeś mojej ofiary? Co ze mną będzie teraz po zabiciu Abla? Co ze mną będzie? Nie prosi Pana Boga o zmianę, nie szuka rozwiązania innego. Po prostu jest skupiony na sobie. Ale Pan Bóg też mu mówi, że to nie będzie tak, że każdy będzie mógł go zabić. Bo ktokolwiek zabiłby Kaina, 7-krotną karę poniesie. To się warto zastanowić, dlaczego jest tak, że 7-krotną karę poniesie. Jak myślicie? Najpierw 7 jest znakiem czego?
Nieskończoność.
Tak. A z drugiej strony też ograniczoną. Tak? Będzie kara, która jakby śmierć Kaina z czyjejś ręki w oczach Bożych, inaczej, czyn Kaina w oczach Bożych nie usprawiedliwia, żeby go zabić. Nie znajdujemy w tym do kary śmierci żadnego odniesienia, tak? Kain ma żyć z piętnem po to, żeby nauczył się żyć, żeby dorósł. No to co jeszcze z tego wiemy?
Bo mnie zastanawiać nie mogę.
No.
Ktokolwiek mnie spotka, zabijemy.
No.
A kto miałby spotkać, jak jest, był Kain, Abel i Ewa?
No już innych, potem będziemy mówić o tym, że Ewa i Adam mieli jeszcze jednego syna i mieli córki. Potem jeszcze innych synów. No. Jeszcze może wrócimy do jednego momentu, bo żeby zrozumieć jeszcze konflikt między Adamem i między Kainem a Ablem, chciałbym wam pokazać jeszcze, jak ich imiona pokazują, w jaki sposób ich konflikt zaczął się niejako rodzić. Bo Kain to jest otrzymany od Pana. Tak? Natomiast Kain, Abel, to jest nicość. Abel to jest nicość. To jest podmuch wiatru, tchnienie. Puch. Jest puch, tak? Potok, łąka, strumień. Jeżeli mamy zestawienie tych dwóch, mocnego Kaina, który zawsze był przyzwyczajony do tego, że jest umiłowanym dzieckiem, i mamy Abla, który jest traktowany jak podmuch, jak nicość, to możemy się zastanowić, czy to, co nastąpiło między chłopcami, nie jest efektem błędów rodzicielskich Adama i Ewy. Tak? Czy to, że Kain był umiłowany, bo został otrzymany przez Pana Boga, a Abel już nie został z taką samą miłością przyjęty, nie spowodowało, że tak na siebie spojrzeli. I może w tym tkwi też niemożność nawrócenia Kaina, że patrząc na Abla, trochę oczyma Adama i Ewy, widział w nim nicość. To trochę jak naziści, tak? Którzy usprawiedliwiali zabijanie Żydów, zabijanie Cyganów, tak? Zabijanie Słowian, no bo w ich oczach tacy ludzie nic nie znaczyli.
Ja mi się tak skojarzyło z Jakubem i Ezafem też.
To samo.
Ta to matka samo. Tak strasznie za Jakubem była, nie?
Że oszukała, nie? Własne dziecko. No właśnie.
No, to Bóg odrzucił ofiarę Kaina i dlatego był zły.
Ale dlaczego odrzucił ofiarę? Nie dlatego, że Kain był zły.
Kain był zły, bo Bóg odrzucił jego ofiarę.
No, jakim prawem, jak on zawsze od dzieci wszystko miał, od rodziców wszystko miał. Tak? To też jest takie mocne do tego, żeby się zastanawiać, czy dzieciom należy się wszystko od początku, tak? Że jednemu dajemy wszystko, a drugiemu nie dajemy nic.
Samo zajęcie ziemia, a prawie. Dobra, to jest gorsze chyba zajęcie, tak?
Ziemia jest lepsza, ma wartość. Kain dostał ziemię, czyli był właścicielem. Abel, żeby wypasać, musiał korzystać. z ziemi. Czyli z jego zgodę mieć. Zawsze był tym drugim.
To, co otrzymali, wskazuje na to, jak byli traktowani.
Tak, przypomnijcie sobie historię Abrama, który ze swoim ojcem i bratem byli w Ur Chaldejskim i byli pasterzami. Król, który był właścicielem, wyznaczał im podatki. Oni nic nie mieli do powiedzenia i żeby się utrzymać, musieli zgadzać się czy pertraktować na różne podatki.
Jak ten król Dawid, tak? Też był najmniejszy w sumie. Tak?
Też najmniejszy. Też owce. Ale to dlatego, że to było rodzinne, także tam jakby trochę inaczej. Natomiast tutaj mamy jakby dwóch, tak? Obdarowany wszystkim, wybrany, umiłowany i drugi, który musiał się pytać. Rodzi to konkretne postawy w dwóch osobach. Zupełnie inną postawę w Kainie, który jest przyzwyczajony do tego, że wszyscy muszą się z nim zgadzać. I Abel, który uczy się prosić. Uczy się pokory. Tak? Bo musi korzystać też z ziemi brata, musi go poprosić, czy może wypasać. Może na tym tle rodzi się też konflikt, bo niejako można uznać, że ofiara Abla jest też ofiarą Kaina, który pozwala wypasać swoją ziemię. Jakim cudem Bóg przyjmuje Abla tylko, a nie przyjmuje Kaina, nie? Kiedy on mu pozwoli paść na dobrych pastwiskach. No, tak to się rodzi. Natomiast ten grzech Kaina powoduje, że przed obliczem Boga Adam i Ewa zostają z pustymi rękoma. Tak? W jednym mgnieniu oka, czy trudno powiedzieć o mgnieniu oka, ale w jakimś tam procesie stracili dwóch synów. Ten, który został zabity i ten, którego już dawno nie mieli, bo żył dla siebie, który odszedł sprzed oblicza Boga, zamieszkał w krainie Nod poza Edenem. Odszedł jeszcze dalej, tak? Zupełnie w inną noc. Dzisiaj zaczęliśmy od tego, że najsmutniejsza noc ludzkości to była Adama i Ewy. No ale Kain przeżywa to samo. W samotności już, tak, tam. Tam też poznał swoją żonę, czyli ktoś z nim poszedł i miał z nią Henocha. I stąd się bierze, proszę zobaczyć, też ciekawe, że Pismo Święte mówi, że zbudowano miasto i nadano imię Henoch. Zło, a to będziemy później mówić, kiedy indziej. Natomiast tak, Kain i Adam i Ewa zostali sami. I znowu jest mowa o tym, że Adam poznał cieleśnie Ewę. Znowuż dochodzi do współżycia, tak? Można mówić o planowaniu rodziny. I zobaczcie, w jak późnym wieku. Kain był dorosłym mężczyzną, Abel też. I dopiero wtedy Kain, Adam i Ewa mają trzeciego syna, urodził im się Set. Wtedy Ewa powiedziała, wzbudził mi Bóg innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain. Setowi urodzi się potem syn Set. I teraz gdybyśmy chcieli zobaczyć, tak, Set. No. To chciałem powiedzieć, że w naszym słowniku, w którym się posługuje Nowego Testamentu, Seta nie ma.
Nowy Testament.
No właśnie, no, Abel i Kain to jest. Natomiast Set, tak?
Tak samo raczej Józefa zabić. Jak upuścił do zafu.
Xandauer to też fajnie tłumaczy. Zaznał Adam jeszcze raz swej żony, porodziła syna i dała mu na imię Set, bo setnie wynagrodził mi pan stratę Abla, którego zabił Kain. Setnie wynagrodził, tak?
Nie tysiącznie.
A także Setowi urodził się syn. Ciekawe jest, a to jest polskie tłumaczenie, tak? Set, setnie. Ale myślę, że jakaś interpretacja jest w tym, bo trochę... Jest to jak w przypadku Hioba, który stracił swoje dzieci, a potem Bóg mu wynagrodził w następnych dzieciach, tak? I też tak bardzo, że róg Antymonu stał się jedną z dziedziczących wiano tego Hioba. Myślę, że to jest historia rodziców, którzy popełnili błędy, którzy nie mieli umiejętności wychowywania, którzy przelali swoją miłość na jedno dziecko kosztem drugiego dziecka, którzy pozwolili, żeby w jednym dziecku rosła pycha, a drugie dziecko zostawione sobą uczyło się żyć. To dziecko było bezsilne wobec przemocy, nie umiało odmawiać, nie rozumiało zła, które się wokół niego dzieje. Jest to historia synów, którzy nie kochali się, braci, którzy się nie kochali, których narrację narzucał ten, który miał wszystko, posiadając ziemię, wyznaczał kierunki i role i znaczenie temu młodszemu. Jakby odpowiedzią jest Set, bo ludzkość, o której my chcemy mówić, nie bierze się przez Kaina od Adama i Ewy, tylko przez Seta. O tej ludzkości chcemy mówić, bo Kenici coraz bardziej wchodzili przez Lameka, później coraz bardziej grzech i zaniknęli. Natomiast Set jest tym potomkiem, które potem odrodzi się w Noem, tak? I od niego idzie cała ludzkość. I to też jest taka nauka dla nas, żeby sobie uświadamiać, że Pan Bóg nieustannie będzie chciał z różnych sytuacji trudnych wyciągać dobro, czasem przez łzy, czasem przez łzy. Na dzisiaj koniec.
Ale to kiedyś słyszałem, że wszyscy jesteśmy od Noego, bo jesteśmy, to wszyscy Żydami jesteśmy.
My jako poganie jesteśmy wszczepieni w obietnicę Abrahama i Jessego. To problem polega na tym, że ta cząstka winnicy, pszczoła winnego, która jest Izraelem, dzisiaj nie rodzi tych owoców, które powinna rodzić. Barbarzyńcy, my rodzimy. Że jesteśmy wszczepieni nie w kult bogów nordyckich czy słowiańskich, ale w obietnicę Boga Jahwe. Jesteśmy młodszymi Żydami.
Kiedyś w pychę popadłem, bo napisałem na fejsie, że wszystko.
Narodziny Seta, proszę zobaczyć, w 5 rozdziale jest pięknie skomentowane. Jest to księga narodzin ludzi, kiedy Bóg w owym dniu stworzył Adama, stworzył go na wzór Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i jako kobietę i pobłogosławił im. W tym dniu, kiedy ich stworzył, nadał im imię Adam. Adam żył jeszcze 230 lat, kiedy zrodził syna na swoje podobieństwo i wzór. Nadał mu imię Set. Po zrodzeniu Seta liczba dni Adama doszła do 700 lat i zrodził jeszcze synów i córki. Set dożył już 250 lat, kiedy zrodził Enosza. I żył jeszcze 700 lat i zrodził synów i córki. Tak? Rozpoczyna się historia ludzkości, ale proszę zobaczyć, że z tej historii wykluczony jest Kain i Abel. Tak? Set. Dziecko pocieszenia. Tak się tłumaczy. Dziecko pocieszenia. I wszyscy jesteśmy dzieckiem pocieszenia. Tak? Wszyscy jesteśmy dziećmi pocieszenia. Jest takie, trochę w Etiopii jest. Tam jest bardzo duża śmiertelność dzieci. Jak się rodzi dziecko po dziecku, które umarło, nadaje mu się imię Kasa. I bywa tak, że tam jest tak wiele dzieci, które mają na imię Kasa Andrzej, to znaczy wynagrodzenie po zmarłym dziecku. Wynagrodzenie po zmarłym dziecku. Kult życia, nie kult śmierci. Kult życia, wynagrodzenia. Kiedy umiera jedno dziecko, Bóg daje drugie dziecko. I to jest kult życia. I myślę, że to jest takie niesamowicie piękne, żeby odkrywać, że każde następne dziecko jest wynagrodzeniem, jest kultem życia, jest zaproszeniem do tego, żeby kształtować to życie zgodnie z wolą Bożą i ją odkrywać. Amen.